Drodzy bracia i siostry, zastanowimy się jeszcze przy łasce i pomocy Pańskiej nad kształtowaniem charakteru. Za podstawę naszego wykładu weźmiemy pierwszy list Piotra, 14 i 15 wiersz. Lecz w naszej Biblii Polskiej, stare wydanie, ten tekst nie jest dobrze oddany, nie jest on wyraźny. Przekład z 1975 roku już lepiej oddaje ten ustęp. Ale ja przeczytam ten ustęp według przekładu angielskiego. Jako dzieci posłuszne, nie kształtujcie już więcej charakteru swego według pożądliwości, którym ulegaliście dawniej w czasach swej nieświadomości. Ale bądźcie w całym swym postępowaniu świętymi, jak świętym jest ten, który was powołał. Widzimy więc lepszego przekładu, że chodzi tu o kształtowanie charakteru. Apostoł Piotr nie odnosi się tutaj do świata, ale do tych, którzy stali się dziećmi Bożymi, usprawiedliwieni przez wiarę w drogocenną krew Jezusa Chrystusa i przez poświęcenie się na służbę Bogu. On więc nas napomina do kształtowania samych siebie zgodnie z boskimi instrukcjami. Praca więc musi być dokonana w nas i koło nas, bo Pan nie dokonuje cudów. Musimy pracować nad sobą, jeżeli chcemy rozwinąć charakter na podobieństwo Boże. Jako dzieci Boże staramy się być posłuszni temu, który jest święty, którego wola wyraża mądrość, sprawiedliwość, miłość i moc. A gdy ona jest przyjęta do naszego serca, to przeobraża nas na podobieństwo boskie. Z chwilą naszego poświęcenia, drodzy bracia i siostry, nadal jesteśmy niedoskonali i pełni wad, braków i złych obyczajów, nawyków. Jednak przez badanie Słowa Bożego osobiście i wspólnie na zebraniach lokalnych i generalnych coraz więcej dowiadujemy się, jak należy czynić wolę Bożą, a nie swoją. Jak musimy zwalczać grzech, błąd, samolubstwo i światowość w różnych ich formach. Jak prowadzić walkę ze sobą, ze światem i szatanem. Ponieważ Bóg chce w nas rozwinąć dobry charakter, abyśmy mogli nadawać się następnie do Jego Królestwa. I dlatego On nas próbuje i doświadcza. Jeżeli jesteśmy posłuszni Bogu, to wszystkie rzeczy będą działały ku naszemu najwyższemu dobru i będą one rozwijały w nas charakter na podobieństwo Boże. Każda próba i doświadczenie, każde ciosanie i szlifowanie będzie nas coraz więcej czyniło sposobnymi do Królestwa, czyniąc z nas synów posłusznych. Tak jak o tym wyraża się apostoł Paweł w liście do Żydów, 12 rozdział weźmiemy od 6 do 11 wierszu. Albowiem kogo Pan miłuje, tego każe, Karze w znaczeniu tym, że go poddaje dyscyplinie. A smaga każdego, wtedy dopiero smaga, gdy zachodzi potrzeba, aby nas nawrócić na właściwą drogę. Którego za syna przyjmuje. Jeśli znosicie karania, czyli ćwiczenia, dyscypliny, Bóg się wam ofiaruje jako synom, albowiem któryś jest syn, którego by ojciec nie karał. Widzimy, że on również poddał swego jednorodzonego syna srogim próbom. A jeśli jesteście bez karania, inaczej mówiąc bez ćwiczenia, którego wszyscy są uczestnikami, wtedyście wynkartami, a nie synami, synami Bożymi. A nadto cielesnych ojców naszych mieliśmy, którzy nas karali, a baliśmy się ich, zaś daleko więcej nie mamy być poddani Ojcu Duchów, abyśmy żyli, albowiem oni na mało dni, jako im się zdało, nas karali. Ale ten ku pożytkowi naszemu na to, abyśmy byli uczestnikami świętobliwości Jego. A wszelkie karanie, wszelkie ćwiczenie, wszelka dyscyplina, gdy przytomne jest, nie zda się być wesołe, przyjemne, ale smutne, lecz potem owoc sprawiedliwości spokojny przynosi tym, którzy są przez nie wyćwiczeni. Widzimy, że nasz Pan przechodził próby doświadczenia i cierpienia, aby otrzymać Królestwo Boże i najwyższe stanowisko w Nim. Tym bardziej my musimy je przechodzić, aby rozwinąć charakter doskonały. Mamy więc się oczyszczać w każdej porze roku. Oczyszczać się z różnych naleciałości ciała i ducha, tak jak do tego zachęca nas apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, 7 rozdział, a wiersz 1. Tedy obietnicę mając najmilsi, obietnicę Królestwa Bożego i żywota wiecznego, oczyszczajmy samych siebie od wszelakiej zmazy ciała i ducha. Wykonując poświęcenie w bojaźni Bożej. Dlaczego mamy się oczyszczać? Dlatego, że Bóg zdaje się więcej przegląda i bada swój lud i pobudza go do szczególnej reformy i rozwoju charakteru, aby nie był lud jego odrzucony. 1 list do Koryntian, 11 rozdział, 31 i 32 wiersz czytamy, bo gdybyśmy się sami rozsądzali, nie bylibyśmy sądzeni, lecz gdy sądzeni bywamy od Pana, bywamy ćwiczeni, abyśmy ze światem nie byli potępieni. Lud Boży jest szczególnie próbowany i doświadczany oraz często jest on kuszony do zła. Wszystkie 5 przesiewań Paruzji i 6 przesiewanie Epifanii rozpoczęły się tuż przed Wielkanocą, niekiedy w czasie Wielkanocy lub tuż po niej. Jednak Pan nam krótko po Wieczerzy Pańskiej widzimy sprawił ucztę, że mamy wspólne zebranie i znów możemy wielbić i czcić naszego Stwórcę i naszego Pana. A więc powtarzamy nasz tekst podstawowy, 1 list Piotra, 1 rozdział, 14 i 15 wiersz. Jako dzieci posłuszne nie kształtujcie już więcej charakteru swego według pożądliwości, którym ulegaliście dawniej w czasach swej nieświadomości, ale bądźcie w całym swym postępowaniu świętymi, jak świętym jest ten, który was powołał. Nasz tekst napomina nas, abyśmy byli wierni w oczyszczaniu się i w rozwijaniu charakteru, a przeto abyśmy zasłużyli sobie na stanowisko w Królestwie Bożym jako dzieci posłuszne. Komu więc mamy być posłuszni? Oczywiście Bogu i Chrystusowi, ich woli i Pismu Świętemu. W czym mamy być posłuszni przede wszystkim? W kształtowaniu naszego charakteru i w świętym postępowaniu, tak jak to czytaliśmy. Jeżeli chcemy im być posłuszni, to będziemy kształtowali się już więcej według ich charakterów, a nie według naszych pożądliwości, ale według objawionej prawdy w Słowie Bożym. Musimy więc pilnować naszego usposobienia, naszych pobudek, myśli, słów i czynów oraz otoczenia i wpływów działających na nas i przez nas na drugich, aby coraz więcej rozwijać święty umysł i święte serce oparte na prawdzie i sprawiedliwości, ponieważ Słowo Boże jest bardzo potężne w tym celu. Do Żydów 4 rozdział, a 12 wiersz czytamy: bo żywe jest Słowo Boże i skuteczne i przeraźliwsze nad wszelki miecz po obu stronach ostry i przenikające aż do rozdzielenia i duszy, i ducha, i stawów, i szpików, i rozpoznawające myśli i zdania serdeczne. Tak, Słowo Boże jest potężnym mieczem i potężnym nauczycielem. Nic w Słowie Bożym nie możemy ukryć. Ono jest w stanie przeniknąć najgłębsze nasze uczucia i myśli. Musimy też stawiać czoło różnym pokusom i odpierać je mieczem prawdy. Musimy ćwiczyć umysł prawdą, aby coraz więcej odróżniać prawdę od błędu, zło od dobrego, sprawiedliwość od niesprawiedliwości. Jednym słowem, nasz sposób myślenia musi ulec zmianie. Musimy także myśleć, jak Bóg myśli. A więc zachodzi teraz pytanie, co należy kształtować w naszym poświęceniu? Otóż w naszym poświęceniu należy kształtować trzy rzeczy. Pierwsze, nasz umysł. Drugie, naszą wolę. I trzecie, nasze serce. Umysł musi być ćwiczony prawdą. Stąd mamy różne badania, lokalne i generalne, różne dyskusje na temat prawdy i tak dalej. Aby coraz więcej odróżniać zło od dobrego, prawdę od błędu, sprawiedliwość od niesprawiedliwości. Nasz umysł musi się zmienić. Dlaczego? Bo on rządzi właśnie naszym ciałem. Tak jak to czytamy do Rzymian 12 rozdział, a 1 wiersz. A nie przypodobywajcie się temu światu w jego celach, dążeniach i upodobaniach, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu waszego na to, abyście doświadczyli, która jest wola Boża dobra, przyjemna i doskonała. Od umysłu więc musimy najpierw rozpocząć kształtowanie naszego charakteru. Musimy posługiwać się Biblią, by poznać umysł Boży, a następnie powinniśmy starać się, aby dostosować nasz umysł do umysłu Bożego. W taki to sposób nasz umysł stopniowo się zmienia i staje się podobny do umysłu Bożego. Zaczynamy wtedy poznawać wolę Bożą i zaczynamy ją przyjmować za swoją i następnie staramy się ją czynić. Nasz rozsądek w tym odgrywa ważną rolę. Znajdujemy się więc w szkole Chrystusowej, pod Pańską opieką. Uczymy się Jego nauk i korzystamy z pism apostołów i proroków. Wszystkiego od razu oczywiście nie możemy się nauczyć. Powoli poznajemy wolę Bożą, wybierając to, co się Bogu podoba, a nam, co przynosi korzyść duchową i błogosławieństwo. Kształtowanie charakteru, jak już to poprzednio zaznaczyliśmy, jest procesem bardzo powolnym, ponieważ charakter nie rozwija się, nie rośnie tak szybko, jak grzyby po deszczu. Mamy więc pilnować nasze myśli. Dlaczego? Bo myśl jest o wiele ważniejsza niż słowa, które wypowiadamy i czyny, które wykonujemy. Myśli są tak ważne, iż od nich również w dużej mierze będzie zależało, jakie miejsce będziemy zajmowali w Królestwie Bożym i czy w ogóle w nim będziemy się znajdowali, czy będziemy w nim mieli udział. Ponieważ myśli są początkiem wszystkich rzeczy. Cały wszechświat, o którym brat Jędrzejczyk wspominał, rozpoczął się od myśli. I to małej myśli. Bóg powziął myśl stworzenia wszechświata. Ta myśl doprowadziła do istnienia słońc, księżyczy, gwiazd, naszej ziemi, zwierząt i ludzi. Wszystko to powstało z jednej maleńkiej myśli. Ta sala, w której my się tu znajdujemy i która była zbudowana przez ludzi, również powstała z pewnej myśli i my dzisiaj z tej sali korzystamy. Myśl, drodzy bracia i siostry, to tak jakby ziarno, z którego powstaje owoc, a tym owocem jest charakter. Nasz umysł jest więc rolą, bo tak apostoł Paweł się o nim wyraża, gdzie rozwijają się dobre lub złe myśli, a ich owocem jest zły lub dobry charakter. O tym apostoł Paweł mówi w pierwszym liście do Koryntian, 3:9, gdzie przyrównuje nas poświęconych i mówi tak, albowiem jesteśmy pomocnikami Bożymi, tu mówi o sługach apostołach, wy, to jest lud Boży, wy Bożą rolą. W angielskiej Biblii czytamy, wy jesteście farmą, czyli gospodarstwem, Bożym budynkiem jesteście. A więc apostoł pokazuje, że rozwój charakteru to po prostu tak jak w gospodarstwie są różne czynności, praca i tam są zbiory. Nasienie, drodzy bracia i siostry, musimy zasadzić do ziemi, aby zebrać owoc. Tak podobnie jest z myślą. Myśli Boże muszą być zasadzone w naszym umyśle, aby one dały pożądany charakter, zaś złe myśli, zły owoc przynosi zły charakter. Nasienie, jak wiemy, jest bardzo często maleńkie, a jak wielką roślinę lub jak wielkie drzewo potrafi to nasienie wytworzyć, tak podobnie sprawa przedstawia się z małą myślą, a jak wiele może ona spowodować, jak wiele może ona dokonać. Nawet z niej, jak poprzednio zaznaczyliśmy, powstał cały wszechświat. Dlatego apostoł Paweł napomina nas w liście do Galatów, 6:7-8, gdzie mówi: nie błądźcie, Bóg się nie da ze siebie naśmiewać, albowiem cokolwiek chciał człowiek, to też rządź będzie. Bo kto sieje ciału swemu, z ciała rządź będzie skażenie, ale kto sieje duchowi, z ducha rządź będzie co? Żywot wieczny. Nasz Pan to samo pokazuje nam w przypowieści o rozsiewcy w Ewangelii Mateusza, 13, ale nie będziemy czytać, tylko streścimy, gdzie mówi on, że jedno ziarno padło na drogę i ptaki wydziobały je, inne na skały, a inne na ziemię dobrą i pożytek przyniosło. I Jezus następnie tłumaczy uczniom tę przypowieść i mówi, że tym nasieniem to Słowo Boże. A czym jest Słowo Boże, drodzy bracia i siostry? Zbiorem myśli, które Bóg dał nam we formie książki dla naszej wygody, dla naszej korzyści i pomocy. I on je przekazał, to jest te swoje myśli, przez proroków, apostołów i naszego Pana. Na przykład człowiek pisze książkę, bo ma pewne myśli i on chce je wsadzić w umysły innych ludzi, a więc wydaje te myśli we formie książki. Tak podobnie Słowo Boże jest po prostu opisem boskich myśli. Ze Słowa Bożego dowiadujemy się, co to jest grzech, kim są aniołowie, kim był Jezus, co jest zmartwychwstanie i wiele, wiele innych rzeczy. Biblia jest więc napełniona myślami Bożymi. Podobnie myśli Boże przekazywali nam apostołowie i rozwijali w członkach Kościoła Bożego charakter. Możemy przeczytać sobie pierwszy list do Koryntian, 3:5-9. Bo któż jest Paweł? To Apolos, jedno służy, przez któregoście uwierzyli, a to jako każdemu Pan dał. Jam szczepił, Apolos polewał, ale Bóg wzrost duchowy. A tak ani ten, co szczepi, jest czymś, ani ten, co polewa, ale Bóg, który wzrost daje. Lecz ten, który szczepi, i ten, który polewa, jedno są, a każdy swoją zapłatę weźmie według pracy swojej. Albowiem jesteśmy pomocnikami Bożymi, wy Bożą rolą, Bożą farmą, Bożym budynkiem jesteście. Dobre myśli, jak już wiemy, wytwarzają różne dobre zalety, łaski, jak cierpliwość, pokorę, uprzejmość, cichość, wierność, wiarę, nadzieję i wiele innych. Zaś złe myśli wytwarzają zazdrość, kłamstwo, nienawiść, bezbożność, złośliwość i wiele innych wad. Ale tak dobre, jak i złe nasienie nigdy nie przynosi pożytku, nie przyniesie pożytku, owocu, jeżeli to najlepsze nasienie nie zasadzimy, nie zasiejemy do ziemi i nie będziemy je podlewać, pielęgnować. Tak podobnie, drodzy bracia i siostry, najlepsze myśli, czy też nawet zła myśl, nic nie dokona w nas, jeżeli nie będziemy o niej rozmyślali i jeżeli nie będziemy ją pielęgnowali. Jest wielka różnica między myślą a myśleniem. Zauważcie dobrze tą różnicę, że jest wielka różnica między myślą a myśleniem. Myślenie po prostu odpowiada zasianiu lub zasadzeniu nasienia. Myślenie więc o chwalebnych rzeczach dokonuje w nas przemiany i dlatego do takiego wzniosłego, szlachetnego rozmyślania zachęca nas apostoł Paweł w liście do Filipensów, 4:8. A dalej mówiąc, bracia, cokolwiek prawdziwego, cokolwiek poczciwego, cokolwiek sprawiedliwego, cokolwiek czystego, cokolwiek przyjemnego, cokolwiek chwalebnego, o tym przemyślajcie. Jakimi myślami się karmimy, takimi się stajemy w naszych charakterach. Są 3 stopnie rozmyślania. Najniższe rozmyślanie to o rzeczach. Wyższe rozmyślanie to już o osobach. A najwyższe rozmyślanie to o łaskach w Bogu, w Chrystusie i w świętych. A więc zauważyliśmy dotąd, że musimy najpierw rozwijać dobre myśli w rozwijaniu charakteru. Ale następnie musimy również kształtować nasze serce i wolę. Przy powieściach Salomonowych, 4:23 czytamy: nad wszystko, czego ludzie szczego, szcze z serca Twego, bo z Niego żywot pochodzi. Przez serce, drodzy bracia i siostry, rozumiemy uczucia i wolę. Wola ma dużo do czynienia ze wszystkim, co robimy. Dlaczego? Bo ona jest właśnie czynnikiem decydującym. Mamy więc oczyszczać nasze uczucia i naszą wolę, aby były one podobne do uczuć i do woli naszego Pana. Powinniśmy sobie często stawiać pytanie, jaką jest moja wola i moje uczucia, a nie jakich słów używamy i jakie są nasze uczynki. Albo inaczej mówiąc jeszcze, powinniśmy wstawić sobie pytanie, jakie są pobudki tych czy innych słów i tych czy innych czynów. Człowiek w rzeczywistości nie jest zawsze tym, co widzimy u niego na zewnątrz. Jego rzeczywisty charakter jest głęboko ukryty. To znaczy, jest głęboko ukryty jego cel życia i ten jest trudno u człowieka zauważyć. Kształtowanie naszego serca, aby było święte i podobne do naszego Pana, nie dokonuje się tylko przez czytanie o prawdzie, ale przez rozmyślanie o prawdzie i to w sercu, w uczuciach. To znaczy branie prawdy do naszych uczuć, i pozwolenie jej, aby ona dokonała przemiany naszego charakteru. Stąd w przypowieściach Salomonowych, 23 rozdział, a 12 wiersz czytamy: obróć do nauki twoje serce, nie tylko umysł, ale również twoje serce. A w 7 wierszu czytamy według poprawnego przekładu: jako on, to jest człowiek, myśli w sercu swoim, w swoich uczuciach, takim jest. To prawe myślenie w sercu ma wiele do czynienia z całym naszym życiem. Bóg zna i czyta nasze serce. On zna nasze najskrytsze myśli i intencje. Przed Nim nic ukryć nie możemy, choć nieraz drudzy zupełnie o tym nic nie wiedzą. Wola jest częścią naszego serca, naszych uczuć, tak jak wiosło jest częścią łodzi. Nasza nowa wola jest więc tym wiosłem, którym się kierujemy, w tym serca, naszych uczuć. Co jeszcze należy czynić w kształtowaniu serca? Otóż należy czynić 7 rzeczy. Pierwsze, utrzymać stan naszego poświęcenia czynności. Do Żydów 3, a 14 wiersz: albowiem staliśmy się uczestnikami Chrystusa. My staliśmy się raczej zwolennikami Chrystusa, bo Kościół tylko był uczestnikiem Chrystusa. Jeśliże tylko początek tego gruntu poświęcenia aż do końca statecznie zachowamy. Drugie, należy obudzić nasze władze uczuciowe do działalności. I znów pod tym względem apostoł napomina nas, pierwszy list do Koryntian 15:34: odcudźcie się ku sprawiedliwości, a nie grzeszcie, albowiem niektórzy nie mają znajomości Bożej, ku zawstydzeniu waszemu mówię. Trzecie, należy wytworzyć wzrost uczuć, czyli wzrost łask charakteru. 2 Piotra 3:18: ale rośćcie w łasce i w znajomości Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. A więc widzimy, że musi być rozwój uczuć, rozwój łask. Należy je rozwijać. 4, należy wzmacniać to, co już zostało rozwinięte, aby to nie zanikło. I znowu Izajasz 35 rozdział, a 3 wiersz nas do tego napomina. Umacniajcie ręce, jest tam powiedziane, to znaczy umacniajcie waszą działalność w poświęceniu. Umacniajcie ręce osłabiałe, bo my się nieraz opuszczamy w naszym poświęceniu, zaniedbujemy, a kolana zemdlałe posilajcie. Kolana przedstawiają nasze postępowanie, które często należy odnawiać, wzmacniać. Jest w porządku, bracie. 5, należy przezwyciężać zło, stawiać mu opór, tak jak do tego zachęca nas apostoł Paweł do Rzymian 12 rozdział, a 21 wiersz, gdzie mówi: nie daj się zwyciężyć złemu, ale złe dobrym zwyciężaj. 6, należy zrównoważyć dobro już rozwinięte i utrzymać je. 1 Piotra 5:10: a Bóg wszelkiej łaski, który nas powołał do wiecznej chwały swojej w Chrystusie Jezusie, ale nas na poziomie ziemskim, gdy malutko ucierpicie, ten niech was doskonałymi uczyni, utwierdzi, umocni i ugruntuje w dobrym charakterze. I siódme, należy udoskonalać się w dobrym, w rozwijaniu dobra w różnych zarysach życia. I z tego samego tekstu, 1 Piotr, 5, 10, cytujemy, gdy malutko ucierpicie, w porównaniu do wieczności, to będzie zupełnie prawie że nic, ten niech was doskonałymi uczyni. Obecnie, drodzy bracia i siostry, możemy być tylko doskonałymi w intencji. I tak samo tylko jesteśmy świętymi w intencji. Są to więc różne etapy w rozwijaniu naszego serca i woli, które przyczyniają się do rozwijania naszego charakteru. Dlatego w przypowieściach 4 rozdział, a 23 wiersz czytamy: nad wszystko, czego ludzie szczegą, chce serca Twego, bo z niego żywot pochodzi. To znaczy, mamy szczególnie szczec naszych uczuć i woli. Ponieważ od naszych uczuć, woli, pragnień i pobudek będzie zależało nasze życie wieczne. Zauważcie dobrze, że Pismo Święte nie mówi szczec Twego umysłu, ale Twego serca. Ono też nie mówi, że masz szczec Twego stanowiska w zborze albo społeczności z braćmi, choć one są pożyteczne, ale Twego serca. Ma się rozumieć, że te rzeczy też są ważne, któreśmy wymienili, ale nie od nich będzie zależał żywot wieczny. Dlaczego nasze serce, czyli nasze uczucia, pobudki i wola mają tak wielkie znaczenie? Dlatego, że one odgrywają ważną rolę w kształtowaniu naszego charakteru i w zapewnieniu nam wiecznego życia. One są o wiele ważniejsze niż wszystkie inne rzeczy. Dlatego, drodzy bracia i siostry, nasz Pan nie sądzi nas według naszej znajomości, jaką posiadamy, nie sądzi nas też według działalności, jaką rozwijamy, nie sądzi nas według oddanych usług drugich, nie sądzi nas według regularnego uczęszczania na zebrania, nie sądzi nas według szacunku, jakim się cieszymy u drugich, ani nie sądzi nas według żadnych zewnętrznych rzeczy. Ale Pan, jak czytaliśmy, sądzi nas według naszego serca, według naszych uczuć, pobudek i woli. Dlatego w 1 Samuelowi, 16 rozdział, 7 wiersz czytamy: albowiem ja nie patrzę na to, na co patrzy człowiek, bo człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma jego, ale Pan patrzy na serce. Dlaczego patrzy na serce? Bo z niego żywot pochodzi. Ze serca właśnie pochodzi żywot. Pan więc sądzi nas według stanu naszego serca, czy nadajemy się lub nie do zajęcia miejsca w ziemskiej fazie Jego Królestwa. I w ogóle, czy nadajemy się do żywota wiecznego. Pan nie tyle patrzy na to, co my czynimy, ale przede wszystkim On patrzy na to, co nas pobudza do czynienia tego lub owego. Pan patrzy na serce, na nasze uczucia, na nasze pobudki do tej czy innej działalności. Nieraz działalność może być dobra, nasza, a uczucia i pobudki mogą w tej działalności być złe i wola może nie być poddana Panu. Zauważmy, co czytamy w przypowieściach Salomonowych, 21 rozdział, a 4 wiersz. Wyniosłość oczu i nadętość serca i oranie niepobożnych są grzechem. Ktoś mógłby zapytać, czy oranie jest grzechem? Oczywiście, że nie. Samo oranie nie jest grzechem, ale człowiek, który orze w złym duchu serca, który ma złe zamiary i pobudki w tej właśnie pracy orania, który ma na celu zdobyć przez to wiele pieniędzy i zużyć je na samolubne i światowe cele, to oranie tego człowieka wtedy jest grzechem. Nie samo oranie jest grzechem, ale to, co leży u podstawy tego orania, to jest samolubne i światowe cele. Nawet w sprawach religijnych niektóre rzeczy mogą być grzeszne, jeżeli są one czynione ze złych pobudek i ze złej woli i uczuć. Zauważmy, co nam mówi pod tym względem prorok Izajasz. 66 rozdział, a wiersz 3. Inaczej ten, kto zabija wołu na ofiarę, jakoby zabił człowieka, kto zabija na ofiarę bydlątko, jakoby psa ściął, kto ofiaruje ofiarę suchą, jakoby krew świnią ofiarował, kto kadzi kadzidłem, jakoby bałwanowi błogosławił, a jako oni sobie obrali drogi swoje i w obrzydliwościach swoich kochała się dusza ich. Wiemy, drodzy bracia i siostry, że Żydzi mieli polecenie składanie ofiar pod zakonem. A tu w tym ustępie czytaliśmy, że zabicie wołu na ofiarę jest jakby zabiciem człowieka. Samo zabicie wołu nie było zbrodnią, ale wypełnieniem obowiązków religijnych. I zazwyczaj taki uczynek miał uznanie u Boga. Dlaczego więc tu ten człowiek jest porównany do zbrodniarza w jego ofiarowaniu woła? Dlatego, że w tym czasie Izrael odwrócił się od Boga i zboczył ze ścieżki sprawiedliwości, a wynikiem było to, że często, gdy człowiek składał ofiarę, to czynił to z pychy i próżnej chwały, aby pokazać drugim, co on potrafi, co on może uczynić w służbie Bożej, aby pokazać również przez to, jak pobożnym on jest, a nie, że chce on naprawdę służyć Bogu i składać Mu ofiary. Dlatego Bóg potępia tego człowieka, bo ono nie jest szczere, ale ma pobudki grzeszne. Wielu jest takich wśród ludu Bożego, że służą i wykonują te czy inne czynności i obowiązki, które dobrowolnie na siebie przyjęli, ale gdyby mogli, to by się wszystkiego pozbyli, wszystkiego wyrzekli. My mamy, drodzy bracia i siostry, chętnie służyć Panu i oceniać te przywileje służby, jakie Pan nam daje. Tak jak do tego zachęca nas apostoł Paweł w liście do Filipensów, 6 rozdział, od 6 do 8 wierszu. Nie na oko służąc, jako ci, którzy się ludziom podobać chcą, ale jako słudzy Chrystusowi, czyniąc z duszy wolę Bożą. Z dobrą wolą służyć jako Panu, a nie ludziom. Wiedząc, iż każdy, co by uczynił dobrego, za to odniesie nagrodę od Pana. Bóg nie jest niesprawiedliwy, ale On bierze pod uwagę wszystko to, co my czynimy dla Niego, dla Jego sprawy, dla braci i dla prawdy. Wszystko, co czynimy dla Pana, braci i prawdy, powinniśmy to czynić z dobrych uczuć, z dobrych pobudek i z dobrej woli. Jak to na przykład swego czasu czynił Izrael z królem Dawidem. A o czym czytamy w kronikach, pierwsza kroniki, 29 rozdział, weźmiemy najpierw wiersz 6. Wtedy dobrowolnie ofiarowali przedniejsi z domów i przedniejsi z pokoleń izraelskich. I pułkownicy, i rotmistrze, i przełożeni nad robotą królewską. Wiersz 9. I weselił się lud, że tak ochotnie ofiarowali, albowiem sercem doskonałym chętnie ofiarowali Panu. Także i król Dawid weselił się weselem wielkim. Wiersz 14. Albowiem cóżem ja i co jest lud mój, żebyśmy to siły mieli Tobie, to jest Bogu, to dobrowolnie ofiarować, gdyż od Ciebie jest wszystko, a z rąk Twoich wziąwszy daliśmy Tobie. I 17 wiersz. Wiem Ci ja, Boże mój, iż Ty doświadczasz serc, a kochasz się w szczerości. Przetoż ja w szczerości serca mego ochotnie ofiarował to wszystko, nawet i lud Twój, który się tu znalazł, widziałem z weselem i z ochotą ofiaruję Tobie. Widzimy więc, że ważną jest rzeczą odpowiednio kształtować nasze serce i wolę, bo Bogu są znajome wszystkie rzeczy, wszystkie nasze cele, uczucia i wola. Tak jak to jest zaznaczone do Żydów, 4 rozdział, 13 wiersz, wszystkie rzeczy obnażone są i odkryte oczom tego, o którym mówimy. Omówiliśmy, drodzy bracia i siostry, pierwszy list Piotra, 1 rozdział i 14 wiersz, a teraz pozostaje nam jeszcze wiersz 15, gdzie czytamy, ale bądźcie w całym swym postępowaniu świętymi, jako świętym jest ten, który was powołał. Na innym miejscu nasz Pan mówi, że mamy być doskonałymi, jako Bóg jest doskonały. Świętość jest wzorem doskonałości Boga. Tylko przejmujemy świętą wolę. Jeżeli więc nasza wola jest święta, to o ile nas stać, będziemy się starali czynić również wolę Bożą. Bóg jest święty i On chce, aby ostatecznie i my takimi się stali w naszej woli i w naszych uczuciach. 1 Tesaloniczenów, 4 rozdział, 7 wiersz, czytamy, bo nas nie powołał Bóg ku nieczystości, ale ku poświęceniu. W angielskiej Biblii czytamy ku świętobliwości. Setki i tysiące lat grzechu wycisnęły na nas złe cechy, które odziedziczyliśmy po naszych rodzicach i dlatego mamy różne słabości i naleciałości. Ale nasz tekst, to jest 1 Piotra pierwszy, 15 nie mówi, że mamy być doskonałymi w ciele. W ciele dopiero będziemy doskonali w tysiącleciu, ale nasz tekst mówi, że mamy być świętymi w naszym postępowaniu. Słowo święty znaczy poświęcony lub uświęcony, albo jeszcze inaczej mówiąc, odłączony na służbę Bożą. W taki to sposób Izrael był odłączony od innych narodów, był wybrany, aby służył sprawie pańskiej i podobnie byli odłączeni lub poświęceni lewici i kapłani. I mamy liczne teksty, nie będziemy czytać, ja tylko podam 2 Mojżeszowa, 19 rozdział, 5 i 6 wiersz, 1 list Piotra, 2, 9, Rzymian 12, 1, który dobrze znamy, który mówi o poświęceniu, i 4 Mojżeszowa, 8 rozdział, od 13 do 15 wierszu. Świętobliwość albo poświęcenie obejmuje w sobie 7 rzeczy. Pierwsze, być umarłym dla siebie i świata. Drugie, badanie Słowa Bożego. Trzecie, czuwanie. Czwarte, modlenie się. Piąte, praktykowanie Słowa Bożego, wprowadzanie w czyn Jego zasad. Szóste, świadczenie o prawdzie. I siódme, cierpienie lub znoszenie zła, doświadczeń z powodu wierności w naszym poświęceniu we wykonywaniu wyżej wymienionych 6 rzeczy, które stanowią nasze poświęcenie. Czyli inaczej jeszcze mówiąc, oznacza to przyjęcie woli Bożej za swoją i wykonywanie jej. My nieraz możemy zgadzać się z wolą Bożą, ona nam się może podobać, my nawet możemy ją przyjąć za swoją, ale możemy jej nie wykonywać. Widzicie, jest różnica między wykonywaniem woli Bożej a przyjęciem i zgodzeniem się z nią. W naszym poświęceniu stopniowo wola Boża staje się naszą wolą. Zaczynamy rozumować i sądzić sprawy z boskiego punktu widzenia. Boskie cele wtedy stają się naszymi celami i boski sposób postępowania staje się naszym sposobem postępowania. I coraz więcej nasze pragnienia, nadzieje i cele wznoszą się ku rzeczom Bożym. Coraz więcej pożądamy i oceniamy obietnice Boże i staramy się je sobie przyswajać. I w taki to sposób stajemy się świętymi w naszej woli i sercu. Praca więc kształtowania charakteru jest najważniejszą i najtrudniejszą pracą w naszym poświęceniu. Jednak nasz Pan zapewnia nas, że w tej pracy udzieli On nam niezbędnej pomocy i łaski i że On będzie nas prowadził i ćwiczył, jeżeli tylko na to Mu pozwolimy. Bo On jest w stanie doskonale nas zbawić z chwilą, gdyśmy się Jemu poświęcili. Tak jak do Żydów 7 rozdział, a 25 wiersz to czytamy. Przeto i doskonale zbawić może tych, którzy przezeń przystępują do Boga, zawsze żyjąc, aby orędował za nimi. I jeszcze odczytamy na zakończenie Ewangelii Jana, 15 rozdział, a 5 wiersz. Kto mieszka we mnie, mówi nasz Pan, we mnie jako w głowie, który przyjmuje wolę moją, a ja w nim, a ja mieszkam w nim przez moje słowo, przez Słowo Boże, ten przynosi wiele owoców, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. I w końcu Pan da nam zwycięstwo i da nam chwalebne wejście do Królestwa Bożego, jeżeli pozostaniemy wierni w naszym poświęceniu i w rozwijaniu charakteru, a tego ja życzę wszystkim braciom i siostrom oraz sobie. Amen.
Najwyższy nasz Panie, zamieszkujący niebiosa, z głęboką pokorą, uczuciem serca do Ciebie, wznosimy się naszymi myślami i naszym sercem, dziękując Tobie za wszystkie łaski, dary otrzymane z Twojej ręki w obecnej chwili. Za wielki dar niebios, za Twojego Syna, który 19 stuleci temu przelał swą drogocenną krew na górze Kalwarii, żeby teraz kto w Jego wierze nie zginął, ale mógł otrzymać żywot wieczny. Za prawdę Twojego świętego Słowa, które oświeciło nasze serce i nasz umysł, a myśmy się mogli stać dziećmi Twoimi. Dziękujemy Tobie również za tego brata Obajtka, którego przesłałeś do naszego kraju, jako sługę Twego, aby nas karmił, budował świętej wierze. Błogosław jego serce i umysł, jego siły fizyczne, żeby w dalszym ciągu mógł swoje siły zrywać w budowaniu ludu Twojego świętego. Dziękujemy Tobie za tą wspaniałą ucztę, którą nas zgotowałeś w tej miejscowości, w tym zborze w Rzeszowie. Błogosław ten zbór, aby o niewiedności ducha w związce pokoju mogli budować się w świętej wierze, budować się w wierze raz świętym podanym. Spraw, ażebyśmy nabrali nowej siły i czynili tak, jak Dawid to czynił. Nawet na łożu swoim rozmyślał o zakonie Twoim. Gdziekolwiek będziemy w naszych pracach codziennych, rozmyślalibyśmy zawsze o Twoim świętym prawie. A jeśli jest Ojcze wolą Twoją świętą, użyj nas jako swojej sługi, swoje narzędzia, abyś nas posłał z wesołą nowiną do tych, którzy Ciebie nie znają. I napełnilibyśmy serca ich radością Ewangelii, jak Ty napełniłeś radością serca nas. Błogosław szczególnie tych, którzy się poruszali pamięci naszym modlitwom, braciom i siostrom, którzy przechodzą różne próby i doświadczenia. Zmacnia ich wiarę, dawaj nadziei, żeby te wszystkie trudności mogli przezwyciężać, wiarą nad nimi ponosząc zwycięstwo. Byśmy się w przyszłości znaleźli w Twoim Królestwie, jako wielka Twoja rodzina i tam po nieskończone wieki moglibyśmy chwalić i jedwać święte imię Twoje. Błogosław w końcu tego wieku pracy, na